Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Witam Państwa w sobotnie popołudnie w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Jutro wybory, zatem będziemy rozmawiać o tym cudownym wynalazku europejskim, jakim jest demokracja. Zacytuję znane i w nieskończone powtarzane powiedzenie Churchilla: demokracja niech będzie, ale tylko dlatego, że nie wymyślono niczego lepszego. No właśnie, nie wymyślono niczego lepszego, no to jest pytanie, na które będziemy dzisiaj próbowali też odpowiedzieć. No i dlaczego właśnie demokracja jest tym najwspanialszym z możliwych systemów zabezpieczających wolność? Do rozmowy zaprosiłem ekspertów w dziedzinie historii i filozofii, no pana profesora Kazimierza Ilskiego, zajmującego się historią starożytną z Uniwersytetu Poznańskiego, i pana Krzysztofa Brzeszczyna, filozofa z Instytutu Filozofii, któremu nie obca jest też refleksja taka teoretyczna na temat systemów władzy. No co panowie sądzą o słowach Churchilla? Powiedział to z pozycji właśnie być może tej brytyjskiej demokracji, która przez wiele lat czy uchodzi za pewien wzór, tak? No, systemu, który najdoskonalszy ponoć jest albo był.
Ja się przyznam, że te słowa przemawiają do mojej wyobraźni i będą przemawiać tak długo, póki rzeczywiście nie wymyślimy niczego lepszego. Ale pragnę zaznaczyć, że od starożytności, od konceptu, który przedstawił Arystoteles, każdy ustrój się zużywa. Tak jak monarchia zużywa się w postać despocji, tak jak system arystokratyczny może się przerodzić w oligarchię, tak niestety demokracja może się przerodzić w rządy tłuszczy, rządy ochlokratyczne. Więc tego rodzaju ryzyko oczywiście widzę.
Elitaryści się tego boją oczywiście, tak? Czyli subtelne umysły i dusze, tak? Tej ochlokracji, tak?
To prawda. To też bardzo jakoś tak krytycznie podchodziłem od momentu ukazania się książki Franciszka Fukuyamy, który mówił, że jest koniec historii, dlatego że jest piękna demokracja i poza nią już nic.
Ale to książka bardzo nierozsądna w gruncie rzeczy. Pamiętam taką opinię świętej pamięci profesora Jerzego Szackiego, wybitnego polskiego socjologa, który właśnie, jak prowadziłem rozmowę, to powiedział mi, że to książka bardzo niemądra. O, żeby nie powiedzieć, chyba nawet użył mocniejszych określeń.
Może no dobrze, tylko że autor chyba sam wycofał się z tych hipotez.
Panie profesorze, filozof teraz.
Tak, to znaczy, cofając się do starożytności, to warto wspomnieć, że dla Arystotelesa demokracja wcale nie była ideałem. Dla niego idealnym ustrojem, czy takim optymalnym, to była politeja. I właściwie Arystoteles, czyli już w starożytności, Arystoteles wprowadził taką klasyfikację ustrojów politycznych według takich dwóch kryteriów. Kto rządzi i co ma na względzie, tak? Czyli według tego pierwszego kryterium on wyróżnił rządy, których celem jest dobro ogółu, i rządy, których celem jest dobro rządzących. A z kolei to drugie kryterium, kto rządzi, no to on wyróżnił monarchię, która się przekształcała w tyranię, arystokrację, która mogła popaść w oligarchię, i politeję, która się mogła przekształcić w demokrację. Czyli Arystoteles właściwie już wtedy, już starożytni, byli świadomi tego, że no, demokracja czy politeja jest takim ustrojem optymalnym, ale jednocześnie bardzo kruchym, narażonym na różnego rodzaju zagrożenia, czyli mówiąc tak w skrócie, demokracja nie jest
właśnie
zawsze.
Myślę, że my sobie nie zdajemy sprawy rzeczywiście, z jakim fenomenem jest to, że demokracja wyewoluowała w Europie, ale też jeszcze do Platona. Przypominam sobie bodajże chyba druga albo piąta księga w państwie.
Siódma.
Tak, gdzie on opisuje kryzys demokracji związany przede wszystkim jakby z procesem wychowania, czyli no, demoralizacji społecznej, nie? Która prowadzi do tyranii. Ja tak czytałem to, no myślę, że Platon opisuje nasze czasy. No to bardzo współczesna książka w gruncie rzeczy.
Tak,
panie profesorze.
Liczni starożytni są dla nas użyteczni. Pouczają nas w takich oglądach, które mają szerszą perspektywę, i w takich poradach, które dotyczą bieżącej sytuacji, czy nawet zachowań wobec kryzysów, czy takiego sporu toczącego się nawet na ulicy. jeśli reforma solońska przyniosła ze sobą rozmaite instrumenty, które kształtowały demokrację. To nie jest założenie demokracji. To wśród nich warto przypomnieć, iż obywatel, członek polis, jeśli dochodzi do jakiejś politycznej ruchawki, musi się opowiedzieć po jednej albo po drugiej stronie. A więc musi mieć jakieś poglądy, bo nieużyteczny jest ten, który jest bierny.
Zresztą, takiego trzeba wygnać. Bodajże, jak mnie pamięć nie myli, to tych, którzy się nie interesowali polityką, nazywano idiotes, tak? Prawda to?
Nie, to mówię, Perykresa raczej nie ma tego. Znaczy on...
Proszę, tak.
To nie zawsze jest pejoratywny tak, zakres tak. tego.
Proszę wyjaśnić, jeśli to...
To są również tacy, którzy noszą w sobie pewne idee. A więc to, co my, prawda, także również z psychologii klinicznej czy z psychiatrii bierzemy jako określenie pewnego uszkodzenia. Nie. To akurat z panem redaktorem nie możemy się zgodzić.
Znaczy, tu warto podkreślić, że u starożytnych udział w demokracji był pewnym przywilejem i też nie każdy był tym przywilejem obdarzany. Warunkiem było coś służyć, coś dać tej wspólnocie. I na przykład w przypadku Aten jednym z warunków to było odbycie służby wojskowej.
Zgadnie.
Właśnie. Czyli jeżeli ktoś, powiedzmy, służył krajowi, był posłuszny, tak, poddawał się pod rozkazy władzy, no to mógł wtedy decydować. Mógł należeć do tego grona osób, którzy wybierali i byli wybierani.
Co za straszny, rygorystyczny i opresyjny system.
No,
ale w tych Atenach.
Ale sprawiedliwy, tak, dlatego że najbogatsi musieli kupić sobie najdroższe uzbrojenie. A więc rodzaj takiego opodatkowania na rzecz państwa.
Ale jest pewna zadziwiająca trwałość. Nie wiem, czy panowie się zgodzą, że geneza, znaczy demokracji oczywiście, ta Grecja, czyli polis, potem ta rzymska civitas i ta tradycja żyła też chyba w miastach śródziemnomorskich, nie? Że bardzo, bardzo silnie, tak?
No tam to raczej demokracja się oligarchizowała, ja bym powiedział, i władza była w rękach rodów najbogatszych, mieszczańskich. Jeżeli już byśmy sięgali
Mówi pan tradycji. Profesor o Rzymie tak w tym momencie.
Nie? O republikach weneckiej w średniowieczu. W nowożytności to takim przykładem demokracji to jest Polska i demokracja szlachecka, gdzie powiedzmy oblicza się, że do szlachty należało około 10% społeczeństwa.
Tak, elita tej szlachty uczyła się na uniwersytetach włoskich, no czyli powiedziałem Polacy, elita polska to byli Rzymianie troszeczkę, tak?
Tak, to znaczy te wzorce patriotyzmu czerpały dużo z inspiracji.
Albo Sarmaci,
antycznej.
Albo Rzymianie.
Tak.
Co jedno z drugim tak całkiem pod rękę nie idzie.
No ale Kochanowski napisał odprawy posłów greckich, tak? Czyli te wzorce antyczne były żywe w pierwszej Rzeczypospolitej. I tutaj wracając właśnie do tego antyku, wydaje się, że takim przesłaniem demokracji ateńskiej to jest powiązanie prawa z obowiązkiem, tak? Mam prawo do współdecydowania o losach kraju, jeżeli spełniam pewne obowiązki. A z kolei podstawą spełniania tych obowiązków, no jest przynależność do pewnej wspólnoty.
Tak.
Jakby poczucie takiej
gotowość niesienia pewnych ciężarów na rzecz wspólnoty.
I tu pojawia się taki, myślę, bardzo ważny moment historyczny. Tutaj pytanie do pana profesora Ilskiego, mianowicie spór między wschodem i zachodem. To znaczy na wschodzie oczywiście demokracja nie zaistniała i takim być może momentem założycielskim tej wspólnoty zachodniej, demokratycznej, no jest maraton, bitwa pod maratonem, inwazja Persów, którzy chcieli zniszczyć demokrację. Perska despocja, tak, i grecka polis. Starcie fundamentalne, tak?
To prawda. Tak też w starożytności to rozumiano, że jest to starcie cywilizacji. Herodot nie stronił nawet od pewnego podziwu dla państwa perskiego. Rozmachu, wielkości, dobrej infrastruktury. Opisywał drogę z Sardes do Suzy. Wszystko wspaniale. Ale jednocześnie pokazywał, że ta perskość nie należy do sposobu bycia, zachowania, który otacza jego samego, a więc do świata greckiego.
Przede wszystkim różnica polega na tym, że, i proszę mnie tutaj skorygować, jeżeli nie mam racji, że w świecie wschodnim władca był Bogiem, Natomiast było to nie do pomyślenia w kulturze zachodniej, tak?
No, to znaczy to jest taki schemat heglowski, że ta wolność szła od wschodu na zachód, że powiedzmy w cesarstwie chińskim jednostka była wolna, w świecie grecko-rzymskim elity były wolne, grupa osób, a w świecie chrześcijańsko-germańskim wszyscy, czyli to jest ten pochód wolności. No i to coś na rzeczy ma, chociaż też we wschodnich cywilizacjach też były formy takie demokratyczne, tylko one były nietrwałe. No i też z drugiej strony w Europie, w cywilizacji europejskiej ta demokracja umierała, więdła i były takie okresy właśnie przestoju czy zapaści systemów demokratycznych. Czyli to nie należy tak, powiedzmy, czarno-biało tutaj.
No ale też rzecz ciekawa, nie wiem, czy znowu, jak się mi pamięć nie myli, to właściwie wszyscy cesarze rzymscy, którzy jakby żądali od swoich poddanych, aby oddawali im cześć boską, no ginęli mordowani przez swoich pretorianów.
Ach, nie wszyscy.
Nie wszyscy, tak?
Niektórzy dożyli jednak sędziwego wieku. I...
No ci, którzy właśnie domagali się, żeby być uznanym za Boga.
To prawda, ale kwestia apoteozy, może my omówilibyśmy ją kiedyś bardziej szczegółowo, jest bardzo skomplikowana i w tym procesie zmierzającym do apoteozy uczestniczyli także chrześcijańscy cesarze, poczynając od Konstantyna Wielkiego. On projektował, jak to stanie się uświęcony. Bardzo takie fundamentalne, bardzo ciekawe zagadnienie, ale wydaje mi się odległe też od demokracji.
Właśnie myślę, że żyjąc w systemie demokratycznym zapomina się, ludzie zapominają często, jak długotrwały jest proces powstawania społeczeństwa demokratycznego, że w Europie ona wyłoniła się jako też może konsekwencja w pewnym sensie wojen religijnych ciężkich, tak? Myśl liberalna na przykład demokratyczna powstaje właśnie w Anglii, ale powstaje zaraz po wojnach religijnych w dużej mierze. Co panowie o tym sądzą? Panie Krzysztofie.
Związki pomiędzy liberalizmem a demokracją są powikłane, można powiedzieć, tak, że powiedzmy na początku w XVII wieku, XVIII czy nawet w XIX, liberalizm wcale nie był taką doktryną prodemokratyczną. Tak? Tutaj bardziej można powiedzieć...
Przeciw tyranii królom, tak?
No tak, ale liberalizm chciał ograniczyć władzę, tak? A czym innym jest ograniczenie władzy, maksymalizacja tej wolności negatywnej, a czym innym jest nadanie prawa do decydowania o władzy ludziom, ludowi. Tutaj ja bym powiedział, że w XIX wieku bardziej do demokratyzacji przyczynił się nacjonalizm, idea narodowa.
Czyli rozwój państw narodowych w XIX
wieku.
Tak,
bo liberalizm w zasadzie wprowadził cenzus majątkowy. W Wielkiej Brytanii około 1-2% ludzi miało prawa wyborcze. Tak samo jak na przykład na początku XIX wieku we Francji. I co ciekawe, na przykład w Królestwie Kongresowym, który był częścią Rosji, tak, więcej osób miało prawa wyborcze niż we Francji. A to z tego powodu, że w Królestwie Kongresowym, w tej części Polski, która należała do Rosji, czyli bardzo takiej ograniczonej...
1815-1830, przypominam.
Tak jest. Szlachta miała prawa wyborcze, a ponieważ szlachta stanowiła znaczny odsetek społeczeństwa polskiego, to ten odsetek, ta liczba była większa niż na przykład liczba osób, która była uprawniona do głosowania we Francji, która była o wiele większa.
Ja bym się uchwycił tego zdania pana redaktora, iż zakładanie demokracji jest procesem długotrwałym. Słusznie. To widać w historii Aten, od Solona, powiedzmy, do Peryklesa. To jest proces budowania społeczeństwa średnio zamożnego, gdzie brak tych radykalnych różnic między, powiedzmy, elitą bardzo bogatą i no jednak dużą grupą ludzi bardzo biednych sprawia, że demokracja nie może zaistnieć. Ten mechanizm społeczny, on jest aktualny także w dniu dzisiejszym. Tam, gdzie następuje polaryzacja dochodów, to demokracja ginie.
I gdy znika klasa średnia, tak?
No tak, tak. Trzeba więc absolutnie dbać o to, aby utrzymywać klasę średnią, gdyż ona jest źródłem demokracji.
Tak, to jest słuszny punkt, z tym się w pełni zgadzam. Arystoteles podkreślał znaczenie klasy, stanu średniego, klasy średniej dla i rozwoju i stabilizacji demokracji. I teraz powiedzmy liberalizm ten XIX-wieczny, który ograniczał prawa robotników, bo robotnicy na przykład nie mogli się zrzeszać, związki zawodowe, musieli pracować po 10-12 godzin. Wykorzystywano pracę dzieci również w kopalniach czy tam w różnych innych zakładach pracy. To on prowadził do takiego, można powiedzieć, rozdwojenia społecznego. Te różnice i ta polaryzacja była zbyt duża, żeby demokracja, tak jak my ją współcześnie rozumiemy, mogła zaistnieć. I dopiero rozwój ruchów robotniczych, ale nie marksistowskich, tylko w Wielkiej Brytanii to byli czartyści, którzy się domagali właśnie upowszechnienia prawa wyborczego i poprawy doli robotników, no, przyczyniła się do wprowadzenia tak. współczesnej, takiej bardziej współczesnej formy demokracji.
Czartyści, Wielka Brytania, Anglia. Kiedy myślałem o wyborze muzyki, pomyślałem o muzyce na wodzie Jerzego Fryderyka Händla, ponieważ jest to muzyka, która ma w sobie przestrzeń wolności. Posłuchajmy. Oczywiście olśniewająca muzyka, o której Francuzi mówią brillant, tak? A propos Jerzego Fryderyka Händla, pozwolę sobie na przytoczyć taką anegdotę, mianowicie, że po jednym z koncertów król angielski, nie pamiętam jaki, powiedział, że no napisał pan, panie Händel, ładną muzykę, na co Händel mu odparł: królu drogi, ja nie piszę ładnej muzyki, tylko piszę muzykę, aby czynić ludźmi lepszymi. No to taka odpowiedź jest możliwa tylko w systemie w miarę demokratycznym, także kompozytor się nie obawia, że zostanie mu ścięta głowa, jak za Stalina na przykład, nie?
O, musi znać władcę i domniemać, że ten ma sporo autoironii.
Demokracja jako cywilizowana forma rozładowania napięć społecznych, które są nieuchronne. Co panowie sądzą o takiej koncepcji? To oczywista sprawa chyba, nie?
O, bezwzględnie.
Tak?
Spór nie jest niczym złym. Spór musi być tylko ujęty w pewne ramy,
no jak,
w pewne zasady.
Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Ciągle słyszymy, tak? Albo budujmy mosty, nie róbmy polityki, tak? Albo słyszę hasło wyborcze jednego z kandydatów partii, nie będę wymieniał. Najważniejszy jest człowiek, nie polityka.
No dobrze.
Co panowie sądzą o tym? Panie profesorze, filozof.
No na pewno demokracja jest takim pokojowym rozwiązywaniem napięć społecznych, tak? Bo głosuje się na partię, której program mi najlepiej odpowiada. No załóżmy, że ta partia ten program realizuje, że to nie są, powiedzmy, puste obietnice i to jest, i powiedzmy, takim przykładem jest na przykład, jest powiedzmy państwo dobrobytu, zachodni ten system welfare state. Tutaj tam państwo przyjęło na siebie rolę redystrybutora dochodu narodowego, tak? Ale trzeba też jakby zwrócić uwagę na to, że demokracja nie jest ideałem. To znaczy demokracja też jest narażona, niezależnie od jakby różnic ekonomicznych, religijnych, kulturowych, nawet gdy te czynniki, powiedzmy, pominiemy, to demokracja ma w sobie zalążek takiej oligarchizacji. Na przełomie XIX i XX wieku pojawiło się takich trzech, powiedzmy, twórców teorii elit. To jest Mosca, Pareto i Michels. I z tych trzech najciekawszym myślicielem był Robert Michels, który był członkiem niemieckiej partii socjaldemokratycznej. Partii, która była bardzo postępowa, głosiła właśnie demokratyzację, uwłaszczenie robotników, przyznanie praw wyborczych kobietom. Ale co on zauważył? On zauważył, że w tej partii no, następuje taki nieunikniony proces oligarchizacji, że pojawiają się formalne, nieformalne elity. Te elity skupiają władzę w swoich rękach. Następuje takie zjawisko jak karuzela stanowisk, gdzie krąg, czy grupa trzymających władzę, jak to się, powiedzmy, kiedyś w Polsce popularnie mówiło, zawłaszcza stanowiska i najważniejsze funkcje. I teraz jakby, jeżeli mamy ten, jeżeli społeczeństwo jest bierne, no to ten mechanizm takiej wewnętrznej oligarchizacji demokracji działa, tak? Czyli jakby, gdy społeczeństwo się wycofa z życia publicznego, no to sama demokracja nie wystarczy, tak? Ona jest zbyt słabym narzędziem do tego, aby władzę kontrolować.
Czyli te procesy, które obserwujemy w Europie ostatnimi czasy, zmiana pewnej geografii, tak zwany populizm, to w gruncie rzeczy jest raczej chyba impuls pobudzający demokrację, impuls obronny, tak, ze strony narodów, niż właśnie droga w kierunku demonizowanego faszyzmu.
To może bardzo rozmaicie się rozwinąć. Pewne ryzyko jednak istnieje. Dlatego, że w młodych demokracjach, takich jak widzieliśmy w okresie międzywojennym, lud ogarnięty jednak pewnymi hasłami atrakcyjnymi, również o charakterze narodowym, wybierał prawdziwych potworów.
No tak, ale na szczęście powiedziałbym wtedy kryzys jest ekonomiczny, natomiast dzisiaj poziom dobrobytu, czy też wysokowydajna gospodarka kapitalistyczna, no pozwala, powiedziałbym, przeżyć osobie niepracującej, korzystając z bogatych śmietników.
Znaczy, po pierwsze, ja bym powiedział
być
tak,
być może to uchroni.
Nie, chroni, znaczy, tak? Jeżeli nie definiujemy pojęć, to nie wiemy, o czym mówimy. Pojęcie populizmu obecnie jest takim pojęciem stygmatyzującym. Jeżeli się kogoś określi mianem populisty, no to właściwie jest on wykluczony z dyskursu. A ja na przykład spotkałem w literaturze przedmiotu, jest taki autor Stefano Bobones, taki, powiedzmy, amerykański socjolog pochodzenia włoskiego, który pracuje w Australii i jest właściwie też taki cały nurt socjologii politycznej, czy polityki, gdzie właśnie się twierdzi, że ten wzrost populizmu jest właśnie wynikiem zdrowia demokracji. Mianowicie jest to reakcja na powstawanie elit, które niejako uniezależniają się od tegoż demosu. To jest związane z procesami globalizacyjnymi, bo jak mówimy o demokracji, to trzeba byłoby najpierw odpowiedzieć na pytanie, jaka jest najlepsza forma demokracji, gdzie ta demokracja może być praktykowana.
Demokracja reprezentatywna, no nie, parlamentarna.
Nie, ale gdzie? W obrębie państwa narodowego, tak?
Tak, oczywiście.
A jak na przykład ta władza narodowa ma coraz mniejsze kompetencje na rzecz instytucji globalnych, na rzecz Unii Europejskiej, na rzecz, powiedzmy, procesów globalizacyjnych, to tej władzy narodowej coraz mniej zależy. I teraz jak ten obywatel głosuje...
To jest podstawowy konflikt naszej epoki, tak? Trzeba tutaj podkreślić
to. A jak obywatel głosuje na tą władzę, no to on właściwie głosuje nie wiadomo na kogo, bo ten władca już nie jest władcą realnym. On zależy od właśnie różnych instytucji
międzynarodowych. Tutaj problem jest głębszy, mianowicie chodzi o tak zwane zarządzanie, że te procesy globalizacyjne spowodowały skrócenie czasu podejmowania decyzji, co generuje, właściwie zysk generuje progres, nie? Natomiast podejmowanie decyzji w obrębie państwa narodowego, no to właśnie są procedury i stąd ten konflikt między zwolennikami państw narodowych.
Na poziomie ONZ czy Unii Europejskiej też są procedury jeszcze większe i dłuższe. Mhm. Tutaj
przecież słowo procedury czasami zupełnie nieznośne.
Ale niekoniecznie tam jest władza.
Jest władza, która decyduje. Może ona nie jest sformalizowana, ale jest. To jest ten problem.
Natomiast władza jest tam, gdzie kapitał.
To jest według Marksa, ale według profesora Leszka Nowaka to są trzy źródła władzy. Dysponowanie środkami przymusu, mass media i środkami produkcji. Tak więc tutaj ten obraz władzy społecznej jest bardziej skomplikowany, jak bym powiedział.
Słusznie. Ale ja bym wrócił jeszcze do owego populizmu. Tak. Pan profesor to znakomicie tłumaczy. Natomiast forma populizmu może przyjmować również zwykłe schlebianie ludowi.
Tak, to też oczywiście.
Jeśli to schlebianie odbywa się bez reguł, bez pewnych pryncypiów, to niestety prowadzi absolutnie do destrukcji. Można powiedzieć, lud przez pewien czas jest zadowolony, dlatego że nie jest w stanie sam diagnozować, do czego pewne procesy prowadzą. Oczywiście nie chcę przeceniać, elity też czasami nie wiedzą, do czego pewne procesy prowadzą. Dlatego tylko jedno może bym tu jeszcze dodał. Procedury. Oczywiście wszędzie dzisiaj mamy procedury. Gdyby to słowo czasami zastępować pryncypiami albo zasadami, to uważam, że według zasad trzeba również tworzyć demokrację.
Tutaj mówiliśmy, pan profesor Brzeszczyn mówi o globalizacji państwa narodowej, ale jest jeszcze jeden spór, który jest też konsekwencją tego, mianowicie demokracja reprezentatywna i demokracja uczestnicząca. Takie pojęcie partycypacyjne teraz, która, no powiedziałbym, jest dość niejasnym pojęciem, tak? Panie profesorze.
Ja bym powiedział, że to jest jakby wynik też tego kryzysu tej demokracji liberalnej ostatnich, 20-30 lat. I objawem tego kryzysu jest pojawianie się jakby nowych koncepcji. To się mówi o demokracji deliberatywnej, że trzeba... powiedzmy, obywatelom dać możliwość wypowiedzenia się w jakichś kwestiach, albo mówi się o demokracji partycypacyjnej, albo jakiejś referendalnej.
Kiedyś wprost, bezpośredniej.
Tak, bezpośredniej. Tak więc, jeżeli się o tym mówi, to ja bym powiedział, że mówienie czy dyskutowanie jest jak najbardziej oczywiście pozytywne, ale to można właśnie jakby interpretować w taki sposób, że no coś jakby w tej demokracji nie działa, nie gra i trzeba ją uzupełniać innymi procedurami. Jak mamy na przykład na przykładzie miasta Poznania budżet obywatelski. Obywatele mogą głosować na to, co sfinansować, jaką inicjatywę. To jest jak najbardziej potrzebne, ale trzeba jakby pamiętać o tym, że demokracja również wyrodnieje i to są takie pewne jakby mechanizmy wewnętrzne elitaryzacji demokracji. To doskonale Arystoteles opisywał, gdy on opisywał te różne ścieżki przejścia, tak? Jak mamy ten ustrój, powiedzmy, idealny, tą politeję czy monarchię, no to ona się może przekształcić w arystokrację, ale jeżeli ci, którzy podejmują decyzję, myślą o swoim własnym interesie, to się przekształca w oligarchię. I on takie przejścia szkicował, tak? Z demokracji tu do oligarchii, z oligarchii do demokracji.
A propos oligarchii, przypominam sobie taką rozmowę gdzieś z końca lat 90., którą przeprowadziłem z panią profesor Jadwigą Staniszki, że zaryzykowałem tezę, że po 89 roku odrodził się w Polsce model z trochę z XVIII wieku z klientelizmem i dominacją oligarchii, która doskonale potrafiła wykorzystać pozorną demokrację jako parawan dla realizacji swoich interesów. I ona zgodziła się z tym.
Tak, no. To bardzo odważny most, oczywiście. Tak, dlatego, że...
Po lekturze zresztą notabene takiego historyka Antoniego Mączaka, który taką tezę postawił.
Rządzący i rządzeni. Tak. Mhm.
To prawda. No, problem, co komu się kojarzy. Socjologom kojarzy się zwykle w większych obszarach. Historyk chce argumentować w krótszej perspektywie. Ten związek faktów, przyczyn i skutków musi być jednak argumentowany dość precyzyjnie. No nie wiem, kto ma rację. Dla oglądu życia społecznego, a zwłaszcza prognozowania, w co to się przerodzi, no to socjolog wygra. Historyk bowiem nie jest uprawniony, co to będzie pojutrze i za dwa tygodnie.
Tu na pewno jest ważny ten zewnętrzny kontekst, społeczny kontekst funkcjonowania demokracji, bo z reguły twierdzi się, że jakby warunkiem ustroju demokratycznego to jest trójpodział władzy, równowaga pomiędzy władzą wykonawczą, ustawodawczą a sądowniczą, ale moim zdaniem jest to za mało, bo tu trzeba mówić jeszcze o warunkach istnienia, funkcjonowania demokracji. Jak powiedzmy rozszerzymy ten model klasowy, tak, i jakby w społeczeństwie wyróżnimy klasy kapłańskie, klasy władców i właścicieli.
Za Maxem Weberem.
Nie, za Leszkiem Nowakiem. Tutaj jestem patriotą poznańskim, twórcą niemarksowskiego materializmu.
Nie, Max Weber przecież nie był marksistą. Nie?
No, ale są takie nurty, które łączą i myśl weberowską, i marksowską. Tak, tak. A sam Weber twierdził, że on tylko uzupełnia Marksa, gdy pisał o protestantyzmie i powstaniu kapitalizmu. I teraz pomiędzy tymi klasami musi istnieć równowaga, tak, na tym poziomie materialnym, i wtedy jak ta równowaga pomiędzy, właśnie mówiąc tak już wprost, biznesem, władzą, mass mediami istnieje, to wtedy te instytucje demokratyczne mogą działać, mogą efektywnie funkcjonować. Gdy ta równowaga jest zachwiana, a co więcej, gdy dochodzi do kumulacji na przykład władzy biznesu i władzy medialnej, albo biznesu i polityki, no to wtedy te instytucje demokratyczne szwankują, nie działają. Są one oczywiście utrzymywane, ale ta władza się przenosi do pewnych takich elit nieformalnych, tak? I jak nieformalnych, no to jakby niepoddawanych kontroli społecznej.
Jest to, jednym słowem, mamy do czynienia z niezwykle subtelnym mechanizmem, który wyewoluował właśnie w Europie, no i jesteśmy szczęśliwi, że po prostu żyjemy w takim systemie. Niestety musimy kończyć. Jak widzicie państwo, słyszycie państwo, możemy tę rozmowę kontynuować. W każdym razie ja tutaj nagle zdałem sobie sprawę, że im głębiej w las, tym ciemniej, że gąszcz problemów się tutaj ujawnia, że to są niezwykle, powiedziałem, skomplikowane, a nie zero-jedynkowe sprawy.
Materia jest bardzo delikatna, przyznajemy.
Bardzo panom dziękuję.
I najlepiej zapoznać się z programami partii politycznych i iść jutro głosować.
Bardzo panom dziękuję za przybycie do studia. Moim gośćmi był pan profesor Kazimierz Ilski z Uniwersytetu Poznańskiego i pan profesor Krzysztof Brzeszczyn z Instytutu Filozofii, również Uniwersytetu Poznańskiego.
Z Wydziału. Dzisiaj to już jest Wydział Filozoficzny.
Dziękuję panom, dziękuję państwu.
Kierunek Europa.